Zaprasza Beata Lubecka.
A gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Wiesław Godzic, socjolog, medioznawca, Uniwersytet SWPS w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Finisz kampanii, powrócił Jarosław Kaczyński, odnalazł się, wystąpił w mediach Jarosława ojca Rydzyka, przepraszam, i straszył eutanazją. Jak to powiedział, że tylko Andrzej Duda jest gwarantem, że w Polsce to nie pójdzie w tym kierunku.
No, ja wiem, ja znam te programy, to są najbardziej nietelewizyjne programy w całej telewizji. Myślę o Rozmowach Niedokończonych. Tam pozwala się mówić. Wy w końcu pozwalacie mówić 15 sekund, natomiast pozwalać mówić bez przerwania 20 minut, to są jakieś szczyty. No, dobrze, że prezes się pokazał, źle, że tak późno i to źle dla PiS-u i to pewnie coś znaczy, jakaś zmiana warty, ale no, nie sądzę, żeby prezes tutaj był akurat najistotniejszy. W tej chwili ta machina jest tak rozpędzona, że wszystko zmiecie, co jest po drodze.
Ale to nie była próba, przepraszam bardzo, mobilizacji najstarszego elektoratu, który głosuje na Andrzeja Dudę, a jednak nie poszedł w tych wyborach w pierwszej turze tak gremialnie, jak na przykład w wyborach do Sejmu w 2019 roku. Około miliona osób, seniorów, nie poszło do wyborów pewnie ze strachu przed koronawirusem.
Gdyby to nie było czymś niestosownym, to bym powiedział, że prezes puszcza oko do swoich rówieśników, prawda? I mówi, słuchajcie, jest fajnie, nie umiera się od tego, przyjdźcie. Może powołać się na pewnego rodzaju lojalność. Dostaliście 13 emerytury, prawda? Więc to jest... Ja widzę, że prezesowi coraz trudniej skoncentrować się na jakiejś rzeczy. Coraz trudniej gra rolę tego przywódcy. Cóż to za przywódca, który właściwie nie czuwa, czy też nie czuć jego czuwania nad tym wszystkim, nad całością.
A jaka to była kampania? Wyjątkowo brutalna, jak niektórzy obserwatorzy zwracają uwagę? Pan też to tak odczytuje, odbiera?
Ja słyszałem określenie, zapisałem, spodobało mi się w Politico, krwawa łaźnia, będzie krwawa łaźnia. Rzecz w tym, że my oczekujemy czegoś takiego i traktujemy to jako show. Jako show będą pyskować, będą sobie mówić nieprzyjemne rzeczy. Prawdę mówiąc, przyznajmy się, każdy z nas oczekuje tego. No, ta kampania była w połowie nudna, i tu zgadzam się z niektórymi obserwatorami, w połowie nudna, no nic się nie działo. Proszę wierzyć, ja bardzo wiele wystąpień słuchałem. One są tak podobne do siebie, że usłyszysz jedno, słyszysz właściwie wszystkie. Więc w tym sensie no, oczekiwaliśmy debaty jako czegoś, co by nas wprowadziło do grona Nixon, Kennedy i tak dalej, i tak dalej. Nie było tego. Nie było tego, myślę, że większa rola negatywna spoczywa po stronie pana Dudy. Wyraźnie stwierdzono, no, w każdym razie jego sztab, czy też pan Kurski, że to by była sytuacja, nad którą nie panowałaby telewizja. No i to wystarczy. I to jest najważniejsze, żeby nie było tej debaty. Telewizja musi panować nad przekazem i wtedy czuje się odpowiedzialna za to.
No ale 5 lat temu to było nie do pomyślenia, żeby nie było debaty między kandydatami na urząd prezydenta. A kto bardziej stracił na tym, że nie doszło do wspólnej debaty? To pytania też są od słuchaczy. Pyta słuchacz Łukasz.
Ja bym powiedział tak. Jest pewna mądrość PR-owców. Więc jeśli PR-owcy, ludzie, którzy się na tym znają, odradzają Dudzie wystąpienie w czymś takim, to pewnie oni mają rację. Z tym, że to nie jest pewniak, ale gdy patrzę na pewne takie galopady urzędującego prezydenta, to widzę, że on łatwo daje się ponieść, unieść. On mówi to jedno słowo za dużo, jeden jedno zdanie za dużo. Występujący wszędzie, we wszystkich mediach powinien wiedzieć, że nie należy tego ostatniego słowa, ostatniego porównania używać, bo na ogół ono jest wydumane, niepotrzebne, a sprowadza na inne tory. Więc właśnie tego się obawiano, że Duda będzie obok, a nie w istocie.
A co będzie, jeśli wygra Andrzej Duda? Jaka będzie Polska? Bo pan prezydent mianował się patronem polskich spraw.
A co będzie, jeśli wygra jego przeciwnik?
Tak,
są już takie,
tak.
Są takie pomysły. I jedna osoba, jedna grupa wyjeżdża do Szwecji, druga do Irlandii. No nie, no zostaniemy na miejscu. Natomiast może być bardzo niebezpieczna noc i najbliższe dni. Dlatego, że jedna i druga strona będą sobie przypisywały no, zwycięstwo. Przecież to będzie tak, że nagle rzucą worek z Irlandii, z Nowego Jorku i te 0,5% zmieni się i przejdzie na drugą stronę. Ja się tego ogromnie obawiam, pewnego rodzaju zamieszek gorącej nocy, bo wszystko było tak nabuzowane, że to kiedyś musi wybuchnąć, ale wolałbym, żeby pod kontrolą wybuchało.
Właśnie widać, jak są te wiece kandydatów i jak dochodzi do konfrontacji zwolenników jednego z kandydatów i oponentów, no to widać ten również wysoki poziom emocji wśród Polaków. Kto tutaj ma większe, nazwijmy to, zasługi, mówię w cudzysłowie, w podsycaniu takich negatywnych emocji?
Wie pani, pod względem treści prezydent Duda niewątpliwie i pod względem formy, co jest dla mnie bardzo ważne, także prezydent Duda. Proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent krzyczy. Krzyczy i jest na takim wysokim poziomie głosu. Krzyczy, ja nie wiem, czy do mnie, czy obok mnie. Czy mam reagować jakoś na ten krzyk. Natomiast Trzaskowski ma ustawiony głos nieco lepiej, jest bardziej miękki. Oczywiście także musi zachować się wiecowo, czyli właściwie krzyczeć, ale no jest do akceptacji, to znaczy można by z nim w miarę normalnie rozmawiać. Który winny? No, to zależy od sympatii politycznych, naprawdę. To jest tak przerażające dla mnie, że nie ma dialogu i nie może być dialogu i przez najbliższy czas nie będzie dialogu. Jeśli strony na ogół zachowują się tak, twój kandydat jest głupi, nie potrafi zrobić najmniejszej rzeczy, nie chce w ogóle na ten temat rozmawiać. No sorry, ale to nie jest zaproszenie do debaty. Tej debaty nie mogło być, bo Polacy nie potrafią rozmawiać ze sobą. Nie, a rozmowa polega na tym, żeby uznać rację tego drugiego, przemienić, stworzyć coś wspólnego z dwóch monologów, stworzyć dialog. Tego nie ma. Tego, sorry, po raz drugi, należy uczyć. Należy uczyć także w szkołach, w jaki sposób odpowiadać komuś argumentem, a nie ad personam.
I tu musimy zrobić pauzę. Pan profesor Wiesław Godzic, socjolog i medioznawca z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radio Z.pl. I ja jeszcze zapytam, może lepszym prezydentem byłby któryś z kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Ale to pytanie już w drugiej części, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Pan profesor Wiesław Godzic jest z nami. Tak jak powiedziałam, no właśnie, powtórzę to pytanie. A może lepszym prezydentem byłby któryś z kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze?
Oczywiście, tak naprawdę to wygrał Hołownia. Wygrał Hołownia, tak jak kiedyś, to muszę go przeprosić, tak jak kiedyś Tymiński wygrał, ale to był inny przypadek. I tak jak Kukiz niedawno wygrał. To znaczy jest to propozycja marginalna, jest to marginalna, dlatego że nie może istnieć ruch społeczny, musi istnieć partia, żeby cokolwiek tutaj zdziałać w naszym systemie politycznym. W istocie Hołownia, zdobywając te 13% głosów i tak właśnie się prezentując, wybierając młodych, no, razem z Bosakiem. Wygrali Hołownia z Bosakiem. Nie wiem, czy to będzie fajniejsza Polska, ale będzie trochę zabawna, trochę groźna.
No ale to byliby lepsi kandydaci na prezydenta?
Wie pani, no oczywiście żaden z nich jeszcze nie dojrzał do tego, żeby być prezydentem. Ja mówię o pewnej cesze, którą będzie miał ten prezydent. Będzie kimś nowym, będzie kimś spoza układów. No, młodzi tego wyraźnie chcą. Jeśli młodzi się dogadają, to wybiorą kogoś spośród siebie. To spośród siebie dla mnie to jest właśnie Hołownia, to jest Bosak, którym dość blisko do tego elektoratu, powiedzmy około 30.
Ale to ewentualnie za 5 lat. No, teraz to wiadomo, że wygra albo Andrzej Duda, albo Rafał Trzaskowski. A jaka będzie Polska, jak wygra Rafał Trzaskowski? Bo politycy Prawa i Sprawiedliwości straszą, że to będzie taki prezydent, który będzie cały czas wojował z rządem, że nie będzie gwarantował dobrej współpracy.
No, tak głośno o tym mówi i tak chyba nie lubi rewolucji w gruncie rzeczy, że ja nie sądzę, że to będzie wymiatanie urzędników. Myślę, że jest pragmatystą i wie doskonale, że dobrych urzędników należy zostawić. Natomiast no, będzie swojego rodzaju paraliż, dlatego że rząd będzie jeszcze rządził. Rząd może rządzić przeciwko rządzeniu i to będzie niesamowite.
Co to znaczy, rząd będzie rządził przeciwko rządzeniu?
Będzie chciał pokazać, zdarzyło się pani odmrozić paluszek, dlatego żeby pokazać mamie, udowodnić coś właśnie. Więc rząd może chcieć pokazać na jakiejś tam skali, że niedobry był wybór właśnie tego prezydenta i nie wiem.
A, że będą torpedować swoje działania, tak? Raniż było okazać, że proszę bardzo, mamy takiego prezydenta, no nie da się, po prostu się nie da. No.
Przy tamtym to by się dało, ale przy tym się nie da. Nie wiem, jakiej skali to może dotyczyć i w ogóle paskudnie się zachowuje, bo sądzę, że ten rząd coś złego może robić. Będą napięcia niewątpliwie. Rząd musi lepiej przygotowywać swoje, czyli w ogóle przygotowywać ustawy przed wejściem. No i Senat plus prezydent da nową jakość. Czy to równa się no, inna jakość, czyli rząd? Nie, zobaczymy. Wiele będzie zależało od postawy prezydenta Trzaskowskiego.
Jeśli wygra, oczywiście, bo cały czas mówimy w trybie przepuszczającym, chociaż rzeczywiście kandydaci idą łeb w łeb. No, jeden z ostatnich sondaży pokazuje zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, ale zaledwie o 0,5%, więc można powiedzieć, że to jest na granicy błędu statystycznego. A w innych sondażach z kolei wygrywa Andrzej Duda, więc ta rywalizacja jest bardzo wyrównana. A czy w wyborach, gdyby wygrał Andrzej Duda, to pana zdaniem możemy spodziewać się powrotu na przykład do pomysłów dekoncentracji mediów, czy dojdzie do próby podporządkowania tych mediów, które no nie chcą być w tym chórze wspierającym no niemalże bezapelacyjnie obóz Zjednoczonej Prawicy?
Dla mnie problemem jest, w jaki sposób pan Duda chce przejść do historii. Czy będzie to paskudna, niedobra, właściwie mało aktywna ostatnia pięciolatka, czy też on może się postawić prezesowi, tego nie braliśmy pod uwagę, może próbować założyć własną partię, choć no, nie udawało mu się to. I to by było ciekawe, gdyby powstał rzeczywiście przy prezydencie Dudzie nowy ośrodek. Taki, no PiS musi się zmieniać i to byłby jeden z tych ośrodków pisowskich. Nie wiem, nigdy nie rozmawiałem z panem prezesem, ale on ma podobno jakiś taki wpływ całą swoją postawą i spojrzeniem, że wszyscy mu ulegają. No, pani Kornhauser, żona prezydenta, na początku powiedziała, że się go nie boi. Teraz ja chciałbym, żeby wygrany prezydent powiedział, a ja się nie boję.
A wracając do mediów, czy będzie próba podporządkowania mediów?
No to...
Bo były takie pochwytywania, chociażby minister Ziobro po tej publikacji faktu mówił, że no coś trzeba będzie z tym zrobić, to są sytuacje niedopuszczalne. Prezes wczoraj w telewizji Trwam powiedział, że no oczywiście, tak mówię, my nie chcemy sterować mediami, my tylko nie chcemy tego, żeby gdzieś poza granicami Polski zapadała decyzja, popieramy tego kandydata na prezydenta, a tego, który z naszego punktu widzenia jest gorszy czy zły, po prostu niszczymy za pomocą najbardziej haniebnych metod. To są słowa prezesa Kaczyńskiego z wczoraj.
Otóż PiS ma jeszcze jedną wadę. Kompletnie nie rozumie logiki obecnych mediów. Jemu się wydaje, że jak postawi na czele tej drabiny prezesa, to media jego. Prezesa, nie prezesa Kaczyńskiego, tylko swojego prezesa. To wtedy media jego, wszystko się będzie kręciło tak, jak on chce. No nie, no tych zmian, tak jak w Telewizji Polskiej, trzeba dokonać bardzo wielu. Myślę, że to by był pierwszy priorytet, jak mówią politycy. To znaczy zmiana całego układu medialnego, TVN i inne stacje, także radiowe, mogłyby mieć kłopoty z przedłużeniem, rodzaj jakiejś cenzury powstałby. No, mamy w końcu Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która niewiele robi, a powinna. Więc na pewno byłby ruch wokół tego i na pewno bardzo niedobry ruch, dlatego że właścicielski. No, Amerykanie by natychmiast wkroczyli już histerycznie reagują przy każdej próbie zmniejszenia wolności słowa. Więc to by była pierwsza sprawa, którą zająłby się po wygranym wyborze. Po wygranej.
A jaką media w ogóle odegrały rolę w tej kampanii?
Więc ja tak sobie myślę, że media po raz kolejny pokazały, że właściwie nie ma niczego innego poza nimi. A skądżeż ja wiem, jak kto się zachowuje na wiecu, jeśli nie widzę relacji z tego wiecu? Jeśli decyduję się nawet iść na ten wiec, no to zatrzymują mnie znacznie wcześniej jakieś popychanki. Nie mam percepcji tego wszystkiego, co tam powiedziano, jak się zachowywano. Więc to, o czym mówimy, w zdecydowanej większości to jest obraz medialny. To kamera za nas przybliża się do bohatera, to widzimy jego twarz. Jakżeż my moglibyśmy widzieć twarz bohatera, która jest odległa o 100 metrów albo więcej od nas. Więc triumf mediów niewątpliwie, ale i ogromna odpowiedzialność mediów, bo i ten obraz, jaki nam pokażą, ten obraz będzie uwielokrotniany. To właściwie 90% nas, słuchajcie, ludzie mediów, ma obraz tylko i wyłącznie stworzony przez was. No, wspaniała okazja do manipulowania.
Rafał Trzaskowski w telewizji publicznej, w telewizji państwowej był pod nieustającym ostrzałem. Jest, a za to Andrzej Duda był nieustannie gloryfikowany. Jest nieustannie gloryfikowany, pokazywany tylko z dobrej strony.
No szkoda właściwie mówić o telewizji państwowej chyba, dlatego że ona nie spełnia żadnych norm w tej chwili. Ona jest tak szalenie jednostronna. Ona jest tak nierzetelna i supozycyjna. To znaczy to w tej telewizji stawiałoby się pytanie, jak często bije pan swoją żonę, prawda? Nie ma na to odpowiedzi, bo ja nie biję żony, ale takie są pytania wobec kogoś, kto jest nieżyczliwy, natomiast kto ma być przedstawiony nieżyczliwie. Natomiast z drugiej strony te parady dzieci ubranych w stroje góralskie, kujawskie. No to jest późny Gierek. No, w ten sposób pokazywano. Więc dziwię się, że zastosowano, ale prezes kiedyś tłumaczył, że właśnie on zatrzymał się na takim etapie 75-6.
No, a Gazeta Wyborcza z kolei wydała taką gazetę przedwyborczą, 1 000 000 egzemplarzy, rozdaje to, no i tam można przeczytać o różnego rodzaju aferach, niespełnionych obietnicach, stylu, w jakim pan prezydent sprawuje swój urząd. Czy to jest, no bo tutaj z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno krytykują tę inicjatywę, że to jest jednak za daleko posunięta ingerencja mediów.
No nie, no media mają prawo, media są od tego. Ja zapomniałem dokończyć, co się w głowie nie mieści, że właśnie media publiczne mają obowiązek być mediami antyrządowymi. Tak naprawdę to nie media prywatne, komercyjne mają patrzeć władzy na ręce, tylko odwrotnie, no po to płacimy z naszych podatków, żeby kontrolować rząd. No, gdyby się to powiedziało głośno i na naradzie pisowców, to pewnie by pospadali z krzeseł, ale taka jest idea mediów, które są kontrolowane przez społeczeństwo, mediów publicznych.
A wracając do tej gazetki właśnie, pan uważa, że to nie jest przekroczenie granic?
No nie, ja przyznaję bardzo, bardzo wiele praw mediom. No, jeśli to jest prawda, jeśli to potrafią udowodnić, no to czemu o tym nie pisać? No, to nie ma takiego dylematu w dzisiejszych czasach, pisać czy nie pisać. Jeśli masz taki dylemat, to znaczy, że twój konkurent już to zrobił. Także jeśli coś jest prawdziwe, nie jest fake newsem, to należy to odpowiednio zinterpretowane, należy to pokazać. No, nie widzę powodu, dla którego nawet ta cała sprawa z pedofilem miałaby nie istnieć. Zresztą kolejność była taka, że to Rzeczpospolita i potem dopiero inne gazety. No to są fakty. No, można mówić, można się zastanawiać, czy teraz, czy w tym momencie, czy to wypada, czy nie, ale ja bym nawet powiedział, masz taką wiadomość, powinieneś jako dziennikarz ją ogłosić, bo to jest prawda.
Z kolei pod adresem telewizji TVN padają zastrzeżenia i zarzuty liczne ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nawet Adam Bielan tutaj rzucił taki banmot, że to jest Trzaskowski Network Vision.
No to są małe sprawy, to znaczy to by trzeba udowodnić telewizji TVN, że właśnie myli się. Ja wcale nie zauważyłem tak daleko posuniętej jednostronności w prezentowaniu swojego, w cudzysłowie, kandydata, jak to ma miejsce w telewizji tak zwanej publicznej. Jednak TVN bywa krytyczne, jest krytyczne, tylko ono jest czasem krytyczne, złośliwie, ironicznie, inteligentniej, powiedziałbym.
A widział pan jeszcze wywiad Danuty Choleckiej z panem prezydentem?
No, to są zawsze trudne sprawy, bo nie wiem, w jaki sposób prowadzący mógłby być jeszcze bardziej spolegliwy wobec treści głoszonych. No, dosłownie to jest ten poziom. A co pan mógłby jeszcze powiedzieć, dlaczego pan jest taki piękny i mądry? Nie, no to przestaje być dziennikarstwem. Sposób takiej nachalnej wazeliny jest... Wydawałoby się, że to już przeszło do lamusa, a to jest, funkcjonuje. Widocznie część odbiorców, nie chcę powiedzieć starszych, ale część odbiorców potrzebuje takiego obrazu. Nie chce walki, a walka musi być, walka merytoryczna. Tylko chce spokoju.
No padło tam pytanie na koniec, co zrobić, żeby rzeczywiście pan wygrał. Bo rozumiem, że pan stara się o swoją wygraną, zapytała dziennikarka prowadząca ten wywiad. No, to było pytanie już z kategorii, naprawdę zdziwiłam się, mówiąc szczerze, jako też dziennikarka. Pytania są od słuchaczy. Chciał pan coś dodać?
Chcę ogromnie powiedzieć, że się cieszę, że pani się jeszcze dziwi, bo część dziennikarzy się już nie dziwi.
No ja jeszcze się dziwię. Pytanie od słuchaczy. Dane publiczne. Gdy na belce głównego wydania programu informacyjnego polskiej telewizji czytamy opozycja poza rozumem i przyzwoitością, to to jest bliżej standardu BBC czy Białorusi?
To jest standard Białorusi, zdecydowanie.
Te paski to w ogóle jest oddzielna, znaczy temat na oddzielną audycję, można powiedzieć. Marcin pyta, czy w przypadku bardzo zbliżonych wyników w wyborach wpływ propagandy TVP może być argumentem przy próbie unieważnienia wyborów?
Myślę, że nie da się udowodnić w sposób mierzalny wpływu. Jest to po prostu wstyd, że rząd, cały rząd, wiele instytucji zaangażowało się w tego kandydata. Natomiast zmierzyć to, prawnicy by się wypowiedzieli, ale oni są bardzo ostrożni.
Władysław pyta, czy TVP Info w takiej formule jest obecnie telewizją publiczną?
Nie spełnia norm telewizji publicznej, jest nawet nie państwową, bo są takie telewizje i to z otwartą przyłbicą mówimy. Ja jestem za państwem takim i takim, ale jak zmieni się to państwo, kto inny wygra wybory, to też jestem za tym, kto wygra wybory. To jest telewizja partyjna. Partyjna, taki najgorszy rodzaj, jak gdyby jestem za tym, kto aktualnie wygrał wybory, ale zabieram cały ten element tej telewizji, ponieważ dalej będę knuł tak, jak partia knuje.
Politycy PiS-u mówią, że wreszcie został przywrócony pluralizm. No, że Polacy nie są skazani na jednostronny przekaz ze strony największych mediów.
No tak, to tak jakbym jako polityczny Radia Z przyszedł do pani i powiedział, wyznaczam panią na bycie opozycją, prawda? Ma pani nie przesadzać za bardzo, ale od dziś jest pani opozycją. No mniej więcej tak wygląda pluralizm. Naznaczenie kogoś bycia innym, ale nie za bardzo.
Łukasz pyta, na ile może pomóc zaangażowanie żony Rafała Trzaskowskiego w kampanii, a na ile zaszkodzić brak tej obecności w przypadku żony Andrzeja Duty?
A to jest piękna, tajemnicza sprawa. Wielokrotnie, mniej więcej raz na rok powtarza się pytanie o aktywność pani prezydentowej. Rzeczywiście ona na stronach www jakoś tam tłumaczy, że coś tam robi, no ale to wszystko za mało. Mogłaby dużo, dużo więcej, więc tu mamy do czynienia z prezydentową, która się nie sprawdziła zdecydowanie jako prezydentowa, a po drugiej stronie miłą osobę, która ma, wydaje się, jakiś program w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki. Oczywiście jeśli zwycięży Trzaskowski, więc to ludzie to lubią. W związku z tym ma to spore znaczenie. Ten brak działalności pani Dudowej i takie wejście z góry żony, sympatycznej żony, nie takiej odległej. Proszę zwrócić uwagę, że pani Dudowa jest taka odległa, taka daleka, taka niedosiężna. To mówiło się o gwiazdach. Natomiast celebrytkę to be, celebrytkę, która może być celebrytką, przypomina pani żona przeciwnika, pana Dudy.
Wszystkie stacje telewizyjne, większość mediów internetowych lub prasy sprzyja danemu ugrupowaniu politycznemu, co powoduje, że trudno jest wyrobić sobie własną niezależną opinię. Co należałoby zrobić, żeby odpolitycznić media? Kolejne pytanie od słuchacza.
No to jest duży proces. Ja bym zaczął od końca. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych są po prostu bardzo solidne lekcje, lekcje, na których analizuje się materiały telewizyjne, przede wszystkim newsy.
Czyli edukacja, na początek edukacja.
Edukacja. Weźmy takiego newsa, weźmy tę rozmowę i zastanówmy się, w jaki sposób pani mną manipuluje, w jaki sposób ja sam mam możliwość powiedzenia czegoś, gdzie są granice odpowiedzialności dziennikarskiej. Zacznijmy od tego. Jeśli zaczniemy od tego, to potem to młode pokolenie już nie będzie robiło takich tekstów, takich pasków, chyba że świadomie i cynicznie. I tu właśnie odróżnimy świadome i cyniczne politrukowanie od tego, co jest w sposób naturalny, co jest pozbawione fake newsów. W dzisiejszym świecie młodzież szczególnie jest uczulona na mówienie nieprawdy. Także nie mam tu dobrych wiadomości, ale mam dobry kierunek. No, poczekajmy, przy następnych wyborach być może już nie poznamy, które media komu sprzyjają. To by było wspaniałe, prawda?
I jeszcze jedno pytanie. Komu bardziej sprzyja agresywne prowadzenie kampanii wyborczej? Andrzejowi Dudzie czy Rafałowi Trzaskowskiemu?
No, myślę, że Andrzejowi Dudzie, dlatego że on przybrał troszkę taką maskę, która może działać przeciwko niemu, mianowicie on się broni. On musi bronić przede wszystkim Polski przed Unią, siebie, swoją osobę przed tymi, którzy chcą coś złego zrobić jemu i Polsce. Jest taka atmosfera obrony. No, śmieszne jest to, bo w końcu PiS ma pełnię władzy od kilku lat.
No, teraz nie ma Senatu. Senat jest... jednak ma większość opozycja w Senacie.
A co ten Senat może?
No może być takim hamulcowym, co pokazuje zresztą.
Właśnie. Więc w moim przekonaniu to bardziej to sprzyja prezydentowi Dudzie. On jest, no ten wysoki ton głosu znamionuje to, że mówi, a teraz do walki, prawda? Natomiast Trzaskowski mówi to samo, ale to ma być walka o ideę. Proszę zwrócić uwagę, walka o ideę kontra walka, bo nam coś złego chcą zrobić.
Ale według sondażu Ibris na Andrzeja Dudę więcej osób zagłosuje jako na kandydata idealnego. Natomiast głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego mogą być traktowane i będą traktowane jako mniejsze zło. Dlaczego tak jest, że według wyborców Andrzej Duda jest kandydatem idealnym, a dla drugiej strony Trzaskowski no, jest tym mniejszym złem?
No tu akurat myślę dokładnie odwrotnie i myślę, że to jest spowodowane nagromadzeniem odbiorców starszych jako elektorat pana Dudy. Po prostu on im się podoba. Podoba się fizycznie, zwraca się do nich częściej. Jest takim facetem, który coś może powiedzieć, coś zrobił. No, witałem się z przywódcami świata, etc., etc. Więc to jest nieprawda oczywiście, gdyby zajrzeć do faktów i porównać idealny typ prezydenta. Ja bym powiedział, że on na pewno nie jest idealny, skoro tak wielu rzeczy nie zrobił, tak wiele rzeczy naobiecywał, ale forget it, zostaw to. To jest, komuś muszę uwierzyć, a starsi ludzie nie potrafią chyba pozmieniać tego, to znaczy na drobniejsze elementy. Albo idę jako całość, albo nienawidzę także jako całość.
A jeszcze chciałam zapytać o rolę Jarosława Gowina. Pan mówił, że ta kampania była momentami nudna. No, była taka niemrawa wtedy, kiedy nie można jej było prowadzić w terenie, rzecz jasna, przez epidemię koronawirusa. No ale już w tej drugiej osłonie, kiedy nastąpiła też zmiana kandydata, jak to mówi Prawo i Sprawiedliwość, że wkroczył dubler do gry, czyli Rafał Trzaskowski, no to nabrała znowu rumieńców, można powiedzieć. No ale, że nie doszło do wyborów 10 maja, to również jest zasługą Jarosława Gowina. W co gra Jarosław Gowin? Albo w co grał i co będzie dalej?
A to jest postać tragiczna rzeczywiście, bo chce być kimś, kim nie będzie, ponieważ sam sobie zaprzecza. No przecież pan Gowin zrobił ruch w połowie. Zapowiedział, że nie będzie głosował i dlatego padnie ten termin, ale nie poszedł dalej, nie wyprowadził swoich ludzi z prawicy razem, no nie próbował zrobić rokoszu. Więc cóż to za postawa? Ja wychodzę, ale troszkę, ale nie do końca. Wychodzę, ale tu jestem. Jak mnie nie znajdziecie, to jestem pod szafą, prawda? To jest nie... Znaczy, być może charakter pana premiera Gowina jest taki, ale no sorry, tu jest polityka. Ja oczekuję od niego bardzo czytelnych zachowań. To było zachowanie z innej planety, kompletnie nieczytelne. Jak mówię, albo działam ostro, albo no nadal siedzę i szukam swojego kręgosłupa moralnego.
Ostro, ostro. A na ile wsparcie znanych osób, polityków czy też celebrytów może przysłużyć się do wygranej kandydatów?
Wie pani, tak ogólnie to celebryci rzadko wyraźnie wskazują swój wybór. Natomiast jeśli widziała pani taki klip, który zrobiła właściwie młodzież celebrycka, to jest to. My doskonale wiemy, za kim oni są, bo oni się uśmiechają, są za radością, jestem za życiem, jestem za tym, żeby nam było dobrze. No to są tezy Trzaskowskiego, z tym, że w ogóle nie wspominają o nim, czy też nie pada ich nazwisko. Jego nazwisko. Więc to jest chytry zabieg i celebrytom nie zależy na tym, żeby być upolitycznionymi, bo przecież im zależy na tym, żeby wszyscy ich oglądali i słuchali. Ten z lewej, ten z prawej.
No nie, no ale niektórzy aktorzy jednak wyraźnie powiedzieli, że zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Mówię tutaj na przykład o takiej aktorce jak Barbara Kurdej-Szatan, której zresztą się dostało mocno w internecie, bo musiała nawet zablokować tam komentarze.
I dlatego takie przykłady oceniane są jako nieprofesjonalne. No, pokaż to w inny sposób, w końcu od tego jesteś. Albo uczestnicz w dużym wydarzeniu, takim prodemokratycznym, dbającym o płeć, o równowagę płci, prawda? Bądź tam na tym wiecu, zauważymy cię, że ty jesteś po tej stronie. I właściwie tylko tyle. Chodzi o to, żeby nie odwracać się od potencjalnego widza, słuchacza, potencjalnego, który wierzy innej partii, prawda?
No, poparcie polityków, czy może pomóc? No tutaj nawiązuję na przykład do poparcia ze strony Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Millera, Marka Belki, to są byli działacze PZPR. No wyśmiewane to jest przez prawicę, że o proszę bardzo, to postkomuniści popierają Rafała Trzaskowskiego. To pomoże Trzaskowskiemu, czy może zaszkodzić?
No więc właśnie to jest przykre, bo na świecie, jeśli grupa byłych ważnych ludzi stwierdza, że coś idzie nie w tym kierunku, to obecny rząd, obecny prezydent zwraca na to uwagę, bierze to pod uwagę. Natomiast u nas, jak pani słusznie zauważyła, naśmiewają się z tego, no dezawują. To jest brak kultury politycznej i to znaczny brak, bo w końcu ci byli rządzący mają duże prawo do wyrażania się w przestrzeni społecznej. Odbieranie im tego prawa, czy też zwracanie uwagi na to, kim byli i z jakiej partii politycznej, jest niepotrzebne. To dezawuuje cały ten proces właściwie polityczny. Także no, polityka polityką, ale zwróćmy uwagę na to, że mieliśmy fantastycznych ludzi niekiedy u steru władzy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie profesorze. No, przed nami ostatnie godziny tej kampanii wyborczej w niedzielę. Nie można powiedzieć, że w niedzielę wszystko będzie jasne, bo może się okazać, zresztą rozmawialiśmy o tym, że w poniedziałek może się zgoła wydawać, że może zgoła ten wynik się jednak zmienić. No tak jak zresztą było w pierwszej turze, że ta wygrana Andrzeja Dudy była większa niż początkowo przewidywano, jeśli chodzi o te wstępne sondaże. No więc...
A wprowadźmy moją propozycję, taki układ hitchcockowski, to znaczy będziemy dozować informacje. W poniedziałek dajemy informacje z tego typu spotkań. We wtorek Irlandia, w środę Ameryka Południowa.
Okej. Czyli to będzie na odcinki po prostu, to będzie serial. I dopiero ostateczny wynik poznamy na przykład w czwartek. No to dopiero będą emocje. Bardzo dziękuję, profesor Wiesław Godzic, socjolog i medioznawca, Uniwersytet SWPS w Warszawie, był z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, zdrowia życzę. Kłaniam się nisko. Do miłego.